Rozdział 30. Scena z tragedii klasycznej. Po chwili przerwy Milady ciągnęła opowiadanie. Już prawie od 3 dni nic nie jadłam ani piłam. Cierpiałam niesłychane tortury. Chwilami mgła zasłaniała mi oczy i ciążyła na czole. Był to początek obłędu. Z nadejściem wieczoru tak osłabłam, iż co chwilę omdlewałam. Za każdym razem dziękowałam Bogu, bo sądziłam, że już umieram. Podczas jednego z tych omdleń posłyszałam otwieranie drzwi. Przerażenie wróciło mi przytomność. Wszedł mój prześladowca, za nim jakiś zamaskowany człowiek, i on także miał maskę na twarzy, lecz poznałam go po chodzie, po głosie, po postawie nakazującej szacunek, jaką piekło mu pewnie dało na zgubę i nieszczęście ludzi.
No cóż, zapytał. Zdecydowałaś się nareszcie wykonać przysięgę, jakiej wymagałem?
Wiesz o tym, Purytanie mają tylko jedno słowo. Moje słyszałeś, a mianowicie, że będę dochodziła krzywdy na ziemi przed Trybunałem Boskim.
Zatem obstajesz przy swoim.
Przysięgam przed Bogiem, który mnie słyszy, że będę wzywać cały świat na świadka twojej zbrodni, dopóki nie znajdę mściciela.
Jesteś nierządnicą, zawołał grzmiącym głosem. I jako taka poniesiesz karę. Zbezczeszczona w oczach świata, do którego się odwołujesz. Spróbuj go przekonać, że nie jesteś ani występna, ani szalona.
Następnie, zwracając się do człowieka, który mu towarzyszył,
zbliż się, Kacie, rzekł, i czyń swoją powinność.
O, nazwisko jego, zawołał Felton. Powiedz mi jego nazwisko. Wtedy, pomimo krzyków, pomimo oporu mojego, dorozumiewałam się, bowiem że chodziło o coś gorszego niż o śmierć nawet. Kat porwał mnie, przewrócił na podłogę, obezwładnił silnymi rękami i wtedy to, łkając boleśnie, wzywając Boga, który mnie nie słyszał, wydałam naraz jęk okrutny z bólu i wstydu. Żelazo rozpalone, żelazo katowskie odbiło się na moim ramieniu. Patrz, rzekła mi Lady, podnosząc się z godnością królowej. Patrz, Feltonie, jakie wymyślono nowe męczeństwo dla dziewczyny młodej, niewinnej, a pomimo to ofiary zwierzęcej namiętności człowieka bez sumienia. Naucz się znać lepiej serca ludzkie i odtąd bądź mniej powolny w służeniu za narzędzie niesprawiedliwej zemsty. Szybkim ruchem rozpięła suknię, rozdarła batyst okrywający łono i zaczerwieniona udanym gniewem i niby zawstydzona, pokazała młodemu człowiekowi znak niczym niezatarty, który hańbił to śliczne ramię.
Ale, krzyknął Felton, to jest kwiat lilii.
Tym właśnie jest cała podłość, odrzekła Milady. Gdyby to było piętno angielskie, trzeba by dowieść, jaki sąd je nakazał, a ja wtedy odwołałabym się do wszystkich trybunałów królestwa. Lecz piętno francuskie? Takie mnie rzeczywiście hańbiło.
Blady, nieruchomy, przebity strasznym wyznaniem, olśniony nad ludzką pięknością tej kobiety obnażającej się bezwstydnie, co on uważał za wzniosła, Felton upadł na kolana przed nią, jak czynili pierwsi chrześcijanie przed czystymi, świętymi męczennicami, które prześladowania Cezarów wskazywały na krwawe igrzyska w cyrkach. Nie widział piętna hańbiącego, widział jedynie piękność.
Przebacz. Przebacz, wołał. Milady czytała w jego oczach: kocham, kocham. Co mam przebaczyć? Zapytała.
Przebacz, że pomagałem twoim prześladowcom.
Milady podała mu rączkę.
Taka piękna, taka młoda,
wołał Felton, okrywając tę rączkę pocałunkami. Felton był purytaninem. Puścił rękę kobiety, aby całować jej nogi. Obecnie już jej nie kochał. Uwielbiał ją. Gdy ochłonął trochę, gdy Milady odzyskała zimną krew, której co prawda nigdy nie traciła, gdy nareszcie zakryła skromne przed nim powaby, aby ich pragnął goręcej, wyrzekł:
Ach, obecnie o jedno jeszcze pytam. O nazwisko prawdziwego kata według mnie, bowiem jest tylko jeden, bo ten drugi to jedynie ślepe narzędzie.
Jak to, mój bracie? Zawołała Milady. Czy potrzeba, żebym ci go nazwała? Nie odgadłeś sam dotąd?
Co? Odparł Felton.
On? Znów on?
prawdziwym winowajcą, przerwała Milady, jest ciemiężca Anglii, prześladowca prawowiernych, podły przeniewierca honoru kobiecego. Ten, który dla fantazji zepsutego serca każe przelewać krew Anglikom, co dziś proteguje protestantów, a jutro ich zdraci.
Więc to Buckingham! Wykrzyknął Felton.
Milady zakryła twarz rękami, jak gdyby nie mogła bez wstydu słyszeć tego nazwiska.
Buckingham katem tej anielskiej istoty, wołał Felton. I tyś go nie spiorunował, o Boże. Pozwoliłeś mu zostać wielkim, czczonym, wszechwładnym na naszą zgubę.
Bóg opuszcza tych, co sobie nie pomagają, rzekła Milady.
Więc on chce ściągnąć na swoją głowę karę przeznaczoną dla przeklętych, ciągnął Felton z wzrastającą egzaltacją. Chce, aby zemsta ludzka uprzedziła sprawiedliwość boską.
Ludzie lękają się go i przebaczają.
O, ja, rzekł Felton, ja go się nie boję i nie będę go oszczędzał.
Milady uczuła w duszy radość piekielną.
W jaki sposób Lord de Winter, mój opiekun, mój ojciec, wmieszany jest w to wszystko?
Posłuchaj, Feltonie, odparła Milady.
Pomiędzy podłymi i godnymi pogardy znajdą się jeszcze ludzie wyżsi i szlachetni. Miałam narzeczonego. Kochaliśmy się wzajemnie. Serce miał jak ty, Feltonie. Jak ty był prawdziwym człowiekiem. Przyszłam do niego i opowiedziałam wszystko. Znał on mnie dobrze i ani na chwilę nie wątpił. Był to wielki pan i pod każdym względem stał na równi z Buckinghamem. Nic nie mówił, tylko przypasł szpadę, narzucił płaszcz i udał się wprost do pałacu Buckinghama.
Tak, tak, rzekł Felton. Rozumiem. Chociaż z ludźmi podobnymi nie szpady używać trzeba, lecz sztyletu.
Buckingham w przeddzień wyjechał wysłany jako ambasador do Hiszpanii, gdzie miał prosić o rękę infantki dla króla Karola I, wówczas jeszcze księcia Walii. Nie zastał go więc i powrócił z niczym.
Posłuchaj, rzekł do mnie.
Człowiek ten wyjechał i w ten sposób uniknął na razie mojej zemsty, lecz my się połączymy, jak to już było postanowione, a potem zdaj na Lorda de Winter troskę o honor jego i jego żony.
Lorda de Winter? Wykrzyknął Felton.
Tak,
odparła Milady. Lorda de Winter. A teraz powinieneś wszystko zrozumieć, wszak prawda? Buckingham cały rok bawił w Hiszpanii. Na tydzień przed jego powrotem Lord de Winter umarł nagle, a ja zostałam jego jedyną spadkobierczynią. Kto był winien jego śmierci? Bóg wszystko wiedzący wie i to zapewne. Nie obwiniam nikogo.
O, co za straszne rzeczy,
wołał Felton. Lord de Winter umarł, nie powiedziawszy nic bratu. Okrutną tajemnicę ukrywał przed światem, aż do chwili, gdy miała spaść jak piorun na głowę winowajcy. Twój opiekun był niechętny małżeństwu starszego brata z ubogą dziewczyną. Czułam to dobrze, że nie mogę spodziewać się opieki od człowieka zawiedzionego w nadziei otrzymania dziedzictwa. Wyjechałam więc do Francji z postanowieniem spędzenia tam resztę życia, lecz całe moje mienie znajduje się w Anglii. Komunikacja z powodu wojny jest utrudniona. Zabrakło mi zatem funduszy i zostałam zmuszona powrócić. 6 dni temu wylądowałam w Portsmouth.
Cóż dalej? Zapytał Felton.
Co dalej? Buckingham oto dowiedział się zapewne o moim powrocie. Mówił z Lordem de Winter, który zawsze był do mnie uprzedzony i nagadał mu, że jego bratowa jest nierządnicą, kobietą piętnowaną. Lord de Winter uwierzył wszystkiemu, tym łatwiej, że leżało to w jego interesie. Rozkazał mnie przytrzymać, sprowadził tutaj i oddał pod twoją straż. Reszta ci wiadoma. Pojutrze skazuje mnie on na wygnanie, na deportację. Pojutrze strąca mnie pomiędzy zbrodniarki.
Och,
spisek dobrze uknuty, podstęp zręczny, zabije moją cześć na zawsze. Widzisz sam, iż winnam umrzeć, Feltonie.
Feltonie, daj mi ten nóż.
Przy tych słowach, jak gdyby traciła siły, Milady pochyliła się słaba i omdlewająca w ramiona młodego oficera, który pijany miłością, oburzeniem i nieznaną żądzą objął ją, przycisnął do serca, drżąc pod oddechem cudownych usteczek, pod dotknięciem drgającego łona.
Nie, nie, mówił. Ty będziesz żyła, otoczona szacunkiem, czysta. Będziesz żyć, aby upokorzyć wrogów.
Milady niby odpychała gorączką, lecz wzrokiem wabiła. Felton nie potrzebował już zachęty. Trzymał ją w objęciach i błagał jak bóstwo.
O, śmierci, śmierci.
Wołała słabym głosem i przymykając oczy.
Śmierć przenoszę nad hańbę. Feltonie, bracie, przyjacielu, zaklinam cię.
Nie, zawołał Felton. Nie, ty będziesz żyła i będziesz pomszczona.
Feltonie, ja sprowadzam nieszczęście na tych, co mnie otaczają. Opuść mnie, Feltonie, pozwól mi umrzeć.
Umrzemy więc razem.
Zawołał, przyciskając usta do ust uwięzionej. Dało się słyszeć pukanie do drzwi. Tym razem Milady naprawdę go odepchnęła.
Czy słyszysz?
Rzekła.
Ktoś nadchodzi. Podsłuchano nas. Już po wszystkim jesteśmy zgubieni.
Nie, rzekł Felton. To tylko straż daje mi znać, że nadchodzi patrol.
Biegnij zatem i sam otwórz.
Felton usłuchał. Zaprzedał już tej kobiecie ciało i duszę. W drzwiach ukazał się sierżant dowodzący patrolem.
Co się stało? Zapytał porucznik. Kazałeś mi pani otworzyć na wypadek, gdybym słyszał wołanie o pomoc. Odezwał się żołnierz. A zapomniałeś zostawić mi klucz. Słyszałem niezrozumiałe krzyki, chciałem otworzyć drzwi, lecz były zamknięte od wewnątrz. Zatem przywołałem sierżanta.
Ja też stawiłem się natychmiast, dodał sierżant. Felton, nieprzytomny, obłąkany prawie, stał, nie mogąc wydobyć głosu. Milady zrozumiała, że musi ratować sytuację, pobiegła do stołu i chwyciła nóż.
Jakim prawem zabraniasz mi umrzeć?
Zawołała. Boże wielki! Krzyknął Felton, widząc nóż błyszczący w jej ręce. Właśnie w tej chwili ironiczny śmiech rozległ się na korytarzu. Lord, zwabiony hałasem, w szlafroku, bez szpady, stanął na progu.
Odezwał się. Jesteśmy, jak widzę, w ostatnim akcie tragedii. A co, Feltonie, przekonałeś się? Dramat przechodził wszystkie fazy, jakie ci przepowiadałem. Bądź jednak spokojny. Obejdzie się tu bez rozlewu krwi.
Milady zrozumiała, że będzie zgubiona w opinii Feltona, jeśli nie da dowodu szybkiej i strasznej odwagi.
Mylisz się, milordzie. Krew tu popłynie i niech ta krew spadnie na tych, którzy doprowadzili do tego.
Felton wydał okrzyk przerażenia i rzucił się ku niej. Za późno jednak. Milady ugodziła go w pierś nożem. Lecz trafił on szczęśliwie, przyznać musimy, bardzo zręcznie w brykle żelazną, jaka w owej epoce osłaniała jak pancerz piersi kobiet, ześlizgnął się, rozdzierając suknię i zadrasnął ukosem ciało pomiędzy żebrami. Jednak suknia w tej chwili splamiła się krwią. Milady padła na wznak, udając zemdloną. Felton wyrwał jej nóż.
Spojrzyj, milordzie, rzekł ponuro. Ta kobieta, oddana pod moją opiekę, odebrała sobie życie.
Uspokój się, Feltonie, rzekł lord. Ona się nie zabiła. Szatani nie umierają tak łatwo. Uspokój się. Idź do mnie i czekaj tam.
Ależ, milordzie...
Idź. Rozkazuję ci.
Na takie polecenie zwierzchnika Felton był posłuszny, lecz wychodząc, ukrył nóż na piersiach. Lord de Winter przywołał jedynie kobietę usługującą Milady. A że rana pomimo jego podejrzeń mogła być rzeczywiście niebezpieczna, posłał natychmiast służącego na koniu, aby sprowadził doktora.